Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Hearing children as they laugh and they sing, pulling brass rings, dreaming all sorts of things, and the stare in their mother's eyes, both fear and delight, shaking from fright, but she knows everything's right. Pictures bring back thoughts and things from the past. Memories they last, even though time it will pass. For memories are real when there is nothing more. Whenever you're bored and there's nothing to live for. The man who cannot, 'cause he's lived far too long and there is nothing left. Visions of you, and he serves no more use than a book on the shelf.
Państwa w drugiej odsłonie dzisiejszego Radia Satysfakcja. Skład niezmienny. Mikrofon główny pan Arkadiusz Kozłowski. Brawo, jak w wielkiej grze. Brawo, brawo.
Tak zwany złoty mikrofon.
Z mikrofon srebrny. To ja, Gerard Nowak. Mniejsze brawo. I za konsoletą mistrz ceremonii pan Rafał Polacki. Muszę państwu powiedzieć, że z niemałym wzruszeniem otwieram tę drugą godzinę, dlatego że różne się w naszej audycji prezentuje nagrania. Oczywiście gramy to, co nam serce dyktuje i też wiem to, co
albo
wiemy,
że to się nam państwu w łapy wpadnie.
Tak, natomiast ten wykonawca, o którym zaraz opowiem długą historię, więc nie musi pan tutaj tego kalendarza brać, bo chyba nie zmieścimy nawet imienin. To jest jedno z moich największych odkryć ostatnich 2 lat. Jak się panu podoba to?
No jestem zauroczony. Uwielbiam takie nagrania i uwielbiam nagrania, które nie są ograne. No ale no sam klimat taki pastelowy, piękny głos. No, jestem zachwycony. Też uważam, że to jest jedno po tym nagraniu z ciekawszych rzeczy, które pan gdzieś tam wyszarpał ostatnimi laty.
Proszę mi zatem pozwolić opowiedzieć o tym artyście.
Proszę bardzo.
Też pozwolę. Troszeczkę będzie to z taką nutą grobową, dlatego że on zmarł w zeszłym roku. Nazywa się Emmett Rhodes i to jest artysta, którego poznałem przez zespół Fairport Convention, dlatego że oni na swojej debiutewnej płycie nagrali jedną piosenkę zespołu Merry Go Round, którego liderem był właśnie właśnie Emmett Rhodes. Utwór nazywa się Time Will Show the Wiser. I sprawdziłem tę płytę. Nie poszło mi tutaj łatwo, dlatego że wtedy jeszcze był taki czas, że nie kupowałem legalnych MP3-ek, tylko kupowałem po prostu płytę i zamówiłem sobie w sklepie internetowym, bo tego w sklepach nie da się. Zamówiłem sobie płytę debiutewną zespołu Merry Go Round i jedyną. I przysłano mi płytę jakiegoś zespołu takiego trochę rapowego z lat 90., który też się nazywał Merry Go Round i też wydał płytę pod tytułem Merry Go Round. Od razu ją wrzuciłem do kosza, żeby nie było, że pan Gerard to taki łagodny człowiek. Też czasami mam
pudełko
swoje...
Pudełko mógł pan zostawić, bo to nie, zawsze się przyda do
swoje
wymiany.
Pieniactwa mam i od razu wyrzuciłem ją do kosza.
Tak dużo pana ta przyjemność kosztowała?
Nie, jakieś 30, 50.
No nie, ale 30, to pan bogaty, 30, 40 tak. Złotych, to by grosze.
No jak na takie rzadkie płyty, no to jednak mimo wszystko nie jest aż to tak zaawansowana cena.
Proszę pana, rzadka to jest grochówka bez wkładki.
Rozumiem. Ja jeszcze powiem, boczkowej. Przy okazji mogę powiedzieć o dwóch innych płytach, które od razu wrzuciłem do kosza po jednym przesłuchaniu, bo były takie dwie takie sytuacje. Kupiłem sobie też płytę bez sprawdzenia wydawcy zespołu The Fortunes, największe przeboje, i okazało się, że to są tak zwane re-recordings. Czyli tak, tak, więc od razu poszło do kosza. I też takiego zespołu Blossom Toast, to jest inny taki biały kruk, o którym już opowiadałem kiedyś, pewnie przypomnimy sobie. Wyszła taka płyta, oni wydali dwa albumy i wyszła taka płyta z nagraniami pomiędzy tymi dwoma albumami. I ona tam była w necie, że to takie niesamowite nagrania, jeszcze jedno odkrycie zespołu Blossom Toast, a to były jakieś takie demówki, surowe wersje, od razu do kosza poszło. I dlatego to czekałem
nietrafne.
Na...
Nietrafne, ja tak. Sporo jednak miał pan tych nietrafnych.
No trzy na tak dużo płyt.
No, jakby to powiedzieć, stówka poszła,
takie są właśnie tutaj sytuacje.
Dole i niedole.
Dole i niedole zbieracza płyt.
Kolekcjonera. Ale wracajmy do tego artysty.
Czyli w końcu tę płytę uzyskałem, zespół Merry Go Round. Emmett Rhodes się nazywa ten pan, ten chłopak właściwie, bo on w ogóle to było takie cudowne dziecko. On występował w jakimś innym zespole już w wieku lat 14, grał wtedy na perkusji. Natomiast stwierdził, że na perkusji to może on tam grać dobrze umie, ale by też chciał troszeczkę więcej zaprezentować, więc założył swój własny zespół i w wieku lat 17 nagrał z zespołem Merry Go Round swoją pierwszą płytę. I to był taki zespół, który nie był może w tej pierwszej fali ówcześnie, to był rok 67. Czyli to nie był zespół na miarę Doors, Monkeys, Birds, ale tak w drugiej lidze był. Tutaj znamienne jest to, że na przykład panie z zespołu Bangles, pamięta pan, one nagrały swoją pierwszą płytę w 1984 roku i to był oparty tylko na ich własnych piosenkach album, natomiast jedynym coverem na tej płycie była właśnie piosenka z tej pierwszej płyty zespołu Merry Go Round. Zespół, czyli znam jakąś lokalną popularność zdobyli i potem zespół się rozpadł i wtedy niestety zaczęła się tragedia tego pana, Emmetta Rhodesa. On miał wtedy 18 lat i podpisał jakiś głupi kontrakt. On potem opowiadał w wywiadach, że jego menadżer dał mu coś do podpisania, powiedział, chłopaku, tutaj podpisz, wszystkim się zajmiemy. I z tego kontraktu wynikało, że on musiał w jakimś niebotycznie krótkim czasie nagrać dwie płyty solowe. I to sprowadziło się do tego, że on siedział w garażu swoich rodziców i codziennie komponował i nagrywał tak, żeby się zmieścił w tym czasie. To też była jego wina, dlatego że on nie chciał się już dzielić z innymi muzykami, więc wszystko chciał sam zrobić. Nagrywał wszystkie partie sam. Perkusja, gitary, klawisze. Oczywiście ta orkiestra potem poszła i została dograna w studiu. Natomiast niestety się z tego kontraktu nie wywiązał i jakieś strasznie słone kary musiał tam zapłacić. Przede wszystkim pozbawiono go jego udziału we własnych piosenkach i stało się tak, że w wieku lat chyba 21 czy 2 został bez niczego, bez swoich piosenek, został z całkowicie wypaleniem zawodowym. On mówił, że nie miał nawet kiedy sobie pooglądać telewizji. No więc teraz miał dużo czasu, nie miał żadnych pieniędzy, coś tam być może mu zostało, więc rzucił się w wir życia. Telewizja, narkotyki, wyjazdy. Próbował założyć rodzinę, jakoś to mu nie wychodziło. Potem złapał pracę w studiu nagraniowym innej jakby wytwórni płytowej i tak mu się to wszystko nie udawało, aż w końcu wrócił około chyba w roku 2012. Wrócił i nagrał jeszcze jedną solową płytę. To już nie było to, chociaż płyta wciąż była bardzo piękna. I proszę popatrzeć, jakie dziwne życie, że zrobił tak dużo za swojej młodości, a potem wszystko jakby roztrwonił. Trochę ze swojej winy, trochę nie ze swojej winy, ileż on, ten człowiek, mógł nagrać jeszcze wspaniałych utworów. I ostatnia taka jakby konkluzja. Tuż przed jego śmiercią ukazała się taka wielka płyta ze wszystkimi jego nagraniami i z Merry Go Round, i te pierwsze płyty solowe. I one są bardzo ciekawe. On tam wszystko sam, jak powiedziałem, nagrywał. Perkusja, gitary, głos. Bardzo dużo sobie ponakładał tych nakładek wokalnych. No i te płyty są naprawdę bardzo ciekawe, bo są bardzo równe. To nie są może płyty wybitne, ale tam nie ma numerów słabych. I jakie to jest smutne, że człowiek, który miał tyle w sobie twórczości, tyle talentu, jakoś nie został wykorzystany przez ten świat, który go w jakiś sposób zdradził. Smutna historia,
to
prawda?
Nawet nie cały świat, tylko tych kilku cwaniaków w tak. garniturach. To nie jedyna historia, kiedy menadżerowie tak kręcą tym interesem, żeby to... A muzycy z kolei... To jest tak, siedzi pan w garażu, rąbie z kolegami miesiącami i chce pan gdzieś, żeby te nagrania... No po to się je pisze i to gra, oczywiście. Żeby ktoś o tym usłyszał. I nagle przychodzi jakiś gościu ze złotym zębem, z pierścieniem na palcu i w dobrym garniturze. I mówi, kochani, dajcie, ja się wszystkim zajmę, wy tylko grajcie, przygotuję papiery, nagracie płytę, będziecie w Top of the Pops i w ogóle będziecie. Oni za bardzo, bo mają po 18, 19, 20 lat, są tak podnieceni zmianą sytuacji Jasne. Swojej, czyli że wyemigrujemy z tego garażu i może znajdziemy się w San Francisco albo gdzieś w Madison Square Garden. W San Francisco to miasto oczywiście, ale nie mogłem tam zlokalizować żadnego sali koncertowej, tak wycofałem się.
San Francisco Hall na pewno.
Hall to my mieliśmy
auditorium.
No i... No. No i podpisują i potem zaczyna się pod górkę. No to jest, oczywiście nie należy generalizować, byli także genialni menadżerowie, którzy kochali artystów, z którymi grali, którzy żyli z nimi jak rodzina i potrafili te pieniądze podzielić w sposób sensowny. Artysta czuł, że ma kontrolę nad swoim życiem, nad swoją twórczością, nad tym, co się wokół dzieje, i to powoduje, że ma te siły witalne i tę moc kompozycyjną. Tu się nie dziwię, że ten człowiek tak szybko się wypalił, bo jeżeli na każdym kroku jedyne, co go spotkało, to oszustwo, to dzisiaj wygrywają zresztą. Te kontrakty bardzo często są wycofywane i w sądach artyści wygrywają. Przypomnijmy sobie polską sytuację, grupa Hej. Nie wiem, że taka była pani kanclerz, się nazywała, menadżerka, tam wtedy to chyba Universal było, bo Sosik, nie wiem. To też podpisywali takie kontrakty, że właściwie mieli grać i tyle. No.
Jeszcze z takich ciekawostek
nie wynikało.
Z takich ciekawostek ostatnio czytałem, że taka wykonawczyni Taylor Swift, słyszał pan może tak, że ona nagrała teraz jeszcze raz swoją pierwszą płytę od początku do końca, jeszcze raz, i teraz jakby zrobiła taką kampanię reklamową, dlatego że tam chodziło o jakieś prawa i tak dalej, i tak dalej, i ona chciała jakby więcej mieć z tej swojej muzyki niż to, że lwią część jej wytwórnia zabrała, i ona tak jakoś to wypromowała w internecie, że ludzie chętniej słuchają czy klikają te nowe wersje, i ona jakby się tak, w ten sposób tak ładnie zemściła.
A to, no. Tu jest bardzo przyzwoita zemsta, bo jest to zero-jedynkowa sytuacja, ale nie wiem, czy pan pamięta sytuację, kiedy Ozzy Osbourne i jego małżonka kłócili się z dwoma muzykami tam z pierwszych płyt, basistą i z gitarzystą chyba, albo jakiś inny. W każdym razie oni tam poczuwali się do otrzymywania tantiem, co im się należało, bo grali, bo komponowali, a on doszedł do wniosku, że on tu nie będzie płacił, bo ich nie lubi na przykład. No i co zrobił? Przy kolejnych edycjach wyciął ścieżki z ich i wprowadził nowego basistę i nowego perkusistę. No to już było żenujące. To już było niestety żenujące. Właśnie... A ta historia słynna, to nawet nie menadżer, tylko księgowy Leonard Cohen. Leonard Cohen przecież jakieś tam miał, to wycofał się, przeszedł na buddyzm, zaszył się w klasztorze, grał na bębenku, śpiewał Budda, la la la. No i nagle dzwonią do niego, a potrzebował pieniądze niewielkie. Dzwoni jakiś tam facet z banku i mówi, Leonard, ale masz puste konta. Jak mam puste konta, że tam było miliony z mojej twórczości, spływają. Nie. Okazało się, że jego osobista księgowa wyprowadziła. I z jednej strony jest to postać negatywna, ale z drugiej strony przyczyniła się do bardzo pozytywnej, do powrotu Leonarda Cohena na trasy koncertowe, no bo on musiał zarobić na życie. No bo ile można, wie pan, nawet grając w klasztorze Shaolin na bębenku i robiąc kung fu, też trzeba jeść i tam jakieś pieniądze mieć. No, znamy to.
Tak, można, wejście to było
miłością wejście można żyć, ale od czasu do czasu parówkową trzeba przegryźć. taka tak. jest konkluzja. A niech pan powie, to nagranie, które wybrzmiało, tak. to jest jakie? To jest z tych pierwszych dwóch
nagranych? Tak, z dwóch pierwszych. Ta wytwórnia zrobiła tak, że jeszcze zostało kilka nagrań z zespołu Merry Go Round i oni je pomieszali z tymi solowymi z garażu. I to była jeszcze rzecz zespołu Merry Go Round. Ale to się ukazało już jako płyta solowa Emmitta Rhodesa, która się nazywała American Dream. I teraz jako drugie nagranie, nie wiedziałem co wybrać, dlatego że tam naprawdę było strasznie dużo bardzo ciekawych, różnorakich piosenek i specjalnie poszedłem tutaj na rękę i wyszedłem naprzeciw pana oczekiwaniom. Będzie piosenka z czym?
Z dziećmi.
Z lalaniem.
A, z lalaniem. No, albo tak, dzieci, albo lalanie. Tak, to są. Tak. Nie ma piękniejszych piosenek, urokliwych bardziej.
A więc, proszę państwa, artysta nazywa się Emmitt Rhodes i naprawdę jest warty sprawdzenia. Bardzo polecamy. I tak jak mówię, jest to jedno z moich największych odkryć ostatnich lat. A teraz posłuchamy piosenki właśnie z tego już garażowego okresu. Wszystkie instrumenty to jest właśnie Emmitt i utwór nazywa się Let's All Sing.
She's the kind of woman, take everything you have. Well, she's the kind of woman, turn a good man into bad. Now don't you worry, now she's gone, you're better off that way. Now don't you worry, now she's gone, been worse if she had stayed. Wasting all your time, but when she calls you honey, everything is fine. Now don't you worry, now she's gone, you're better off that way. Now don't you worry, now she's gone, been worse if she had stayed. Well, let's all sing, la 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 la. Well, let's all sing. Aren't you feeling better now that she has gone? La 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 la. Well, let's all sing it now that she la, has gone.
Radio Satysfakcja.
Laurie, don't go right now. Now that you've come this far, Laurie, you don't know how close you really are. There's nothing you can't do. It's up to you to let it go. Put the past behind, out of sight and out of mind. Laurie, you're never gonna see beyond the untried door. You know it doesn't have to be the way it was before. You're not the only one who found too soon
shoes. So Laurie, don't go right now. I know you jest, don't take anything on trust. Why don't you open up and show the way you feel?
Spotlady.
Rocznica, która nam się narzuca dzisiaj, drodzy państwo, jest taka, że 14 stycznia roku 1942 urodził się Krzysztof Klęczon. Dla porządku podaję, wokalista i gitarzysta w zespołach Niebiesko-Czarni, potem w Pięcioliniach, w Czerwonych Gitarach, wreszcie we własnym zespole Trzy Korony. Krzysztof zmarł 7 kwietnia 1981 roku w wieku zaledwie 39 lat. Mówiliśmy o nim w radiu Satysfakcja już nieco, ale biografia Klęczona ma w naszej muzyce popularnej tego rodzaju wagę, iż sięgamy do niej nieustannie i nigdy się nam nie nudzi, ponieważ jest częścią naszej wspólnej muzycznej i nie tylko muzycznej historii. Tym razem więc wyjmujemy z tych dziejów moment węzłowy, ten mianowicie, kiedy to Krzysztof decyduje się rozstać z Czerwonymi Gitarami. I o tym, i o tamtej epoce słów kilkoro. Chłopcy z Czerwonych Gitar od początku przyjęli zasadę, że będą się prezentować na zewnątrz jako zespół, jako grupa, jako kooperatywa. Nawet plakaty krzyczały: muzyka Czerwone Gitary, słowa Czerwone Gitary, choć wiadomo było, że buzują tam dwie indywidualności muzyczne, dość od siebie odległe, Seweryn Krajewski i właśnie Krzysztof Klęczon. Poza tym w zespole pracowało się coraz trudniej, bo Jerzy Kossela właśnie w imię wspólnego interesu zaprowadził tam coś w rodzaju regulaminu pracy. No, do dzisiaj mógłby on obowiązywać w jakiejś tam, powiedzmy, komórce korporacji i wszystkim ta narzucona przez niego dyscyplina ciążyła. Do tego stopnia, że jak Kossela z grupą się rozstał, to wszyscy odetchnęli z ulgą. W duchu tamtych gomułkowskich czasów doszło do tego, że Jerzy Kossela mianowicie złożył pisemną rezygnację, czyli wypowiedzenie. 20 grudnia 1966 roku złożył ją tak zwanemu sekretarzowi zespołu Czerwonej Gitary, mianowicie Bernardowi Dornowskiemu, operatorowi gitary basowej w zespole. No i w 1970 roku, tuż po Sylwestrze, gruchnęła wieść, że Czerwone Gitary opuszcza Krzysztof Klęczon. Wszystkie media wielkimi literami krzyczały, że Czerwone Gitary, wiodący polski zespół muzyczny, się rozpadają. Rysownik satyryczny Szymon Kobyliński zamieścił nawet w tygodniku Szpilki rysunek ze znaczkiem pocztowym, na którym figurował Krzysztof Klęczon i krwisto Czerwona Gitara, który to znaczek Poczta Polska miała jakoby wydać z racji narodowej tragedii. A tą tragedią miał się stać rozpad zespołu Czerwone Gitary. Klęczon w wywiadach prasowych podkreślał, że o odejściu zdecydowały, jak mówił, różnice w poglądach artystycznych Seweryna Krajewskiego i jego, że założy własny zespół, a, cytuję dalej, styl, w jakim będziemy grali, wyklaruje się później. Zresztą nikt nie wiedział, jak to się wszystko potoczy. Seweryn Krajewski z kolei mówił o planach repertuarowych Czerwonych Gitar, że, znowu cytuję, będzie to w jakimś sensie wypośrodkowanie muzyki jazzowej, beatu, soulu i muzyki poważnej. No cóż, jak na big beatowe Czerwone Gitary, perspektywa była dość ryzykowna. I zespół zasypała lawina listów od wielbicieli, często z błaganiem: zróbcie coś, żeby Czerwone Gitary grały nadal w tym samym składzie. Przeciętna gazeta pisząca o muzyce dostawała 30-50 listów z podobnymi apelami tylko w ciągu jednego tygodnia. Wielu miało do Krzysztofa pretensje, cytuję jeden z listów. Najgorzej, jak się komuś w głowie przewróci. Powinien dwa razy pomyśleć, zanim raz zrobi takie głupstwo. Czerwone Gitary to bardzo dobry zespół i on da sobie radę bez wygórowanych ambicji Klęczona. Zasięgnijmy wiadomości, jeżeli nie z pierwszej, to z drugiej ręki. Otóż Bernard Dornowski, ów sekretarz zespołu i gitarzysta basowy, mówił po latach: no, staliśmy się wtedy zwykłą maszynką do robienia pieniędzy dla estrady, dla kolejnych kierowników zespołu. Jedynym chyba czynnikiem chroniącym nasz poziom i pozycję w muzyce była wówczas rywalizacja twórcza między właśnie Klęczonem i Krajewskim. Jeden drugiemu odpowiadał przebojem na przebój. Kiedy na przykład szlagierem stała się piosenka Seweryna "Tak bardzo się starałem", Krzysiek natychmiast napisał przebojową piosenkę "Powiedz stary, gdzieś ty był". Poza tym widziałem, że różne osoby z zewnątrz tworzą w zespole ferment, że ich judzą, ale ciągle miałem nadzieję, że Krzysiek się opamięta, że wszystko odkręci i że zostanie z nami. No i oddajmy głos Sewerynowi. Krajewskiemu. W końcu do Krzyśka dobrali się tekściarze. Żyło im się dobrze z tantiem, jakie dzięki czerwonym gitarom inkasowali, ale węchem czuli jeszcze większy szmal możliwy do zagarnięcia, gdyby Krzysztof skoncentrował się tylko na komponowaniu szlagierowych melodii do ich właśnie tekstów. Każdy przebój idący na płytach, w programach radiowych i telewizyjnych, wykorzystywany na różnych imprezach estradowych, to dla tekściarza gruba forsa. Bałamucili więc Krzysztofa, żeby nie marnował talentu, nie tracił czasu na groszowe koncerty w różnych pipiduwach, a zabrał się do pracy na własne, no a w połowie także ich konto. A poza wszystkim ciasno się zrobiło w czerwonych gitarach dla dwóch tak wielkich indywidualności. Perkusista Jerzy Skrzypczyk mówił: pole muzyczne uprawiane przez czerwone gitary okazało się zbyt małe dla tych dwóch znakomitych siewców. Cóż, pięknie i poetycko powiedziane. Tymczasem jest rok 1970, Klęczona w czerwonych gitarach już nie ma. Na festiwalu w Opolu chłopcy śpiewają ambitną piosenkę, niepodobną do innych wcześniejszych festiwalowych melodii typu rzędy falują. Piosenkę pod tytułem Pani Nadziejo. Znają Państwo ten tytuł? Sądzę, że raczej nie. Publiczność słucha i ani drgnie. Rozległo się parę gwizdów, trochę pomruków, ale generalnie zareagowano wzruszeniem ramion. Musi minąć jeszcze rok, dwa, trzy, zanim obie te gwiazdy Krajewski i Klęczon okrzepną i odnajdą własną drogę. Seweryn przypomni o sobie pierwszym wielkim solowym przebojem Płoną góry, płoną lasy, a Krzysztof Klęczon z nowym zespołem nagra hit zaczynający się od słów: kołysał nas zachodni wiatr, brzeg gdzieś za Rufą został. Tak, brzeg muzyczny został daleko za Rufą i Krzysztof pożeglował w nową, wspaniałą podróż.
Love.
Radio Satysfakcja. Radio Satysfakcja.
tak się, proszę państwa, kiedyś grało. I to zespół nienależący wcale do czołówki wówczas w latach 70. Uriah Heep, David Barron wtedy jako główny wokalista, Ken Hensley, kompozytor i klawiszowiec, który rzęzi tu na tych wszystkich hamundziakach. No i Mike Box, grający do dzisiaj w Uriah Heep jako gitarzysta. Tak to się grało. Ale grało się także inaczej i o tym przez cały tydzień w Radiu Poznań mówimy. Gwiazdą jest Chris Norman, wieloletni wokalista grupy Smokey. W okresie największej popularności tego zespołu był głównym wokalistą. Później kariera solowa, no w Niemczech popularny, średnia. Teraz powrócił z nową płytą. Wygląda to bardzo obiecująco. Obiecująco też mamy chwilę czasu. Nie, już mało mamy czasu, więc nie będziemy teraz. Proszę o telefony. Może zaraz po godzinie 12. W radiu Satysfakcja Chris Norman także będzie państwu opowiadał. Dzisiaj opowie wam o ich kontaktach z naszym pięknym krajem, czyli grupy Smokey. Przypomnijmy i zapewne ci wiekowi słuchacze Radia Satysfakcja o tym pamiętają. Firma wydawnicza Tompress wtedy single tłoczyła. Takie w miarę aktualne to były single właśnie z przebojami grupy Smokey. Posłuchajmy chwilę, jak ten zespół brzmiał w latach chwały, potem Chris Norman i potem jego nowe nagranie.
Sally called and she got the word. And she said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside. But I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's going.
Znalazłem w sieci program o waszym koncercie w Polsce w roku 77. Pamiętasz tamten moment? Tak, pamiętam bardzo dobrze. To był pierwszy raz, kiedy w ogóle zagraliśmy w jakimkolwiek z krajów Europy Wschodniej. Polska była pierwszym krajem bloku wschodniego, który zobaczyłem na własne oczy. To było wieki temu, ale czuję się, jakby to było wczoraj.
It were crazy times for you.
To były dla was naprawdę szalone czasy. Od roku 75 nagrywaliście przebój za przebojem. Tak, to było niesamowite. Zwłaszcza, że działaliśmy jako zespół już od roku 68. Już wtedy przeszliśmy na profesjonalizm. Wydaliśmy kilka rzeczy jeszcze pod inną nazwą, czyli Kindness. I dopiero na przestrzeni 73 i 74 roku zmieniliśmy nazwę na Smokey. I udało się podpisać kontrakt z wytwórnią Rack Records, która należała do Mickey Mosta, znanego wtedy topowego producenta. Weszliśmy do studia ze świetnym kompozytorem Mike'em Chapmanem i nagraliśmy nasz pierwszy album, Pass It Around, który sprzedał się bardzo dobrze. Więc szybko nagraliśmy drugi, Changing All The Time. Jednym z singli z niego pochodzących był utwór If You Think You Know How To Love Me. To był wielki hit w Wielkiej Brytanii. Nagle okazało się, że piosenka zaczyna podbijać także inne kraje świata. Odnieśliśmy sukces. To było piękne, wspaniałe. Zaczęliśmy koncertować w różnych częściach globu. Zapraszano nas do programów telewizyjnych na całym świecie. Świetny czas, bo musisz pamiętać, że ciężko na to pracowaliśmy. Bardzo na to czekaliśmy przez 7 długich lat. Naprawdę się staraliśmy. Więc gdy w końcu się udało, to było naprawdę wspaniałe doświadczenie.
Czytałem,
że gdy zaczynaliście, chcieliście być następnymi Beatlesami. Tak. Myślę, że każdy zespół chciał być wtedy następnymi Beatlesami. Poza tym, jeśli chodzi o Smokey, nasz zespół był bardzo podobnie zbudowany. Trzy gitary, trzech wokalistów i perkusista. Z tego punktu widzenia prezentowaliśmy się prawie jak Beatlesi, więc mieliśmy nadzieję, że będziemy ich następcami. To była nasza wielka, ogromna nadzieja. To się oczywiście nie udało, ale nie narzekaliśmy. Poradziliśmy sobie całkiem nieźle. To były fantastyczne czasy. Świetnie było być w zespole Smokey w tamtych wczesnych latach istnienia grupy. Świetnie się bawiliśmy. No i mieliście naprawdę wiele hitów, prawie jak Beatlesi. Tak, wiele hitów, bardzo wiele, to prawda. W zależności od tego, z którego kraju ktoś pochodzi, różnie to się kształtowało, ale mieliśmy 18 hitowych singli, 9 albumów. Graliśmy wszędzie na świecie, naprawdę wielkie koncerty. Dzięki naszym sukcesom mogliśmy podróżować po całej planecie. Widzieliśmy prawie wszystko. To było niesamowite. Z jednej strony graliście w Stanach, a z drugiej w Polsce. Tak naprawdę przed naszym występem w Polsce byliśmy właśnie w Stanach. Lecieliśmy prosto z Ameryki, prosto z Los Angeles. Pamiętam, najpierw Hollywood, a za chwilę Polska, która wtedy była za żelazną kurtyną w europejskiej strefie komunistycznej. W ciągu jednego dnia przenieśliśmy się do całkiem innego świata. Pamiętam jak dziś, jak bardzo różniło się Los Angeles od tego, co zobaczyliśmy u was. Ale bawiliśmy się znakomicie. Publika była wspaniała. Wydaje mi się, że miałem w trakcie tego tournée problemy z głosem. Straciłem na chwilę swój głos, ale dokończyliśmy trasę. To było chyba z 10 koncertów, całkiem spora trasa. Powiedz nam, co zobaczyłeś wtedy w Polsce? Co myślałeś o Polsce w roku 77, tuż po przelocie z Los Angeles? Uważam, że Polska jest piękna, zwłaszcza Warszawę uważam za bardzo ładne miasto. Dużo starych, imponujących budynków. W Los Angeles takich nie znajdziesz. Tam są same małe i niskie budynki. I ciągle gorące słońce, cały czas. A potem Polska, chłodna, zupełnie nienowoczesna, kraj w starym stylu, pełen architektury historycznej. To było intrygujące. Pamiętam też, że byliśmy wtedy w Polsce filmowani przez cały czas. Smokey na polskich ulicach, Smokey podczas wywiadów. A następnie graliśmy koncerty i ta polska publika, niesamowita, nastawiona bardzo entuzjastycznie. Więc bardzo nam się w Polsce wtedy podobało. Ludzie w Polsce dobrze to pamiętają. W tamtych czasach mieliśmy też występ ABBY w telewizji i zarówno Smokey na koncertach w Polsce, jak i ABBA w telewizji u nas. To były wielkie wydarzenia. A teraz w roku 2021 ukazały się nowe albumy zarówno ABBY, jak i Chrisa Normana. To fakt, to prawda. Fajnie, że ABBA wrócili z nową płytą. Jest też nowy album Chrisa Normana. Świetna sprawa.
Child without a home, a dog without a bone. Won't you show me which way to go? Let me go home. I'm a man who's running wild, a lost and lonesome child. Lord, save me from this trial. I want to go home.